połączyliśmy się z Warszawą, gdzie jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, rozpoczął pan serię spotkań z Polakami w różnych miastach Polski. Serię spotkań dotyczącą zdemaskowania i obrony przed kłamstwami profesora Jana Tomasza Grossa. Najgłośniej echem w prasie odbiło się spotkanie w Krakowie, stąd może zacznę od pytania.
Tak, ale może jeszcze ojcze Jacku, przypomnę, że było tak długo reklamowano, promowano Grossa w telewizji TVN24, w Gazecie Wyborczej, poparł go były prezydent wieczny przepraszacz Kwaśniewski, Newsweek, Der Dziennik, więc bardzo wpływowe media, oczywiście trybuna postkomunistyczna wprost, trzeba było odpowiedzieć, dlatego już mam tyle zamówień, zaproszeń, że zapowiada się na luty, marzec i kwiecień na kilkadziesiąt spotkań.
No ale właśnie, zacznijmy naszą rozmowę od pytania, właściwie od zarzutu, jaki postawiła bardzo ostro wczoraj Gazeta Wyborcza. Mianowicie Gazeta Wyborcza twierdzi, że pana spotkania mają charakter jedynie stricte antysemicki. Czy tak jest naprawdę?
Przede wszystkim nie mają nic wspólnego z antysemityzmem. Ja bym określił teraz jako czołowego antysemitę pana Grossa, bo on jątrzy, on powoduje niechęć do Żydów, on prowokuje przez swoje kłamstwa Polaków i robi rzeczy ogromnie fatalne dla zakłócenia jakichkolwiek możliwości dialogu między Polakami a Żydami, chrześcijanami a Żydami, a już najmniej w tej sprawie powinna mieć do powiedzenia Wyborcza, względu na rolę, jaką odgrywał w swoim życiorysie pan Adam Michik. Jeszcze przypomnę, to spotkanie w Krakowie było z udziałem biskupa Małysiaka, Albina Małysiaka, sprawiedliwego wśród narodów świata, odznaczonego w Izraelu za uratowanie pięciorga Żydów, mężczyzn i kobiet. Czy ten autor Wyborczej, który stawia zarzuty, że było to antysemickie spotkania, miałby śmiałość stawić, spojrzeć w oczy księdzu biskupowi Małysiakowi, który z narażeniem życia tak poświęcał się dla ratowania Żydów. My i występowaliśmy, mówię o księdzu biskupie Małysiaku, mówię, który odprawił mszę świętą poprzedzającą spotkanie, a potem uczestniczył w panelu, o wspaniałym wystąpieniu profesora Wolniewicza, o świetnym wystąpieniu profesora Brody, który przez kilka lat miał możliwość obserwowania z bliska wybryków antypolonizmu w Stanach Zjednoczonych. My występowaliśmy, występujemy w obronie Kościoła, w obronie prawdy o Kościele katolickim, w obronie wielkich postaci tego Kościoła, takich jak ksiądz kardynał Sapieha, metropolita krakowski, jak słynny prymas August Kląt, jak prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, jak torturowany i skazany w sfabrykowanym procesie biskup krakowski Czesław Kaczmarek. Ale mówię, szczególnie oburzające w tym wszystkim jest to, że z takimi zarzutami wychodzi Wyborcza. Przypomnijmy może więc pewne karty życiorysu naczelnego Wyborczej. Przecież w połowie lat 60. Adam Michnik wyróżniał się w dość szczególny sposób wśród opozycji stopniem zajadłej niechęci do prymasa tysiąclecia, którego uważał za anachronicznego nacjonalistę i reakcjonistę. Jeszcze w 1966 roku Michnik wsławił się atakiem na list biskupów polskich do niemieckich, atakiem drukowanym na amach ateistycznych argumentów. W 1970 77, kiedy opozycji laickiej bardzo, ale to bardzo potrzebne stały się opiekuńcze skrzydła Kościoła, Michnik zaskoczył wszystkich ogromnie samokrytycznym kajaniem się w związku ze swym dawnym udziałem w potępieniu wspomnianego listu biskupów. Oddajmy głos Michnikowi. Jego książka Kościół, Lewica, Dialog, Paryż 1977, strona 61. Michnik pisał tam: w tym anachronicznym spektaklu, czyli atakach na Kościół, sam wziąłem udział. I na samo wspomnienie czerwienie się ze wstydu. Wstydzę się swojej głupoty. Redaktorzy Wyborczej powinni wstydzić się dziś swojej głupoty, tych oskarżeń o antysemityzm wobec ludzi, którzy bronili Kościoła, bronili prawdy o narodzie. Przypomnę, że Michnik tamże pisał w książce wydanej w Paryżu, strona 31, o swoim środowisku lewicy laickiej. Popieraliśmy politykę represji, często okrutnych, widząc w nich drogę do nowego, wspaniałego świata. Oskarżaliśmy Kościół o reakcyjność i wszystkie inne grzechy główne. I teraz oni występują w obronie Kościoła rzekomej przed tym, przed upolitycznianiem go. Ci ludzie, którzy tak atakowali Kościół, diabeł ubrał się w ornat i ogonem dzwoni. A czy mam przypominać, jak kiedyś Michnik podlizywał się księdzu prałatowi Jankowskiemu, jak wtedy przymilał się, kiedy czuł się słaby. Pisał w 87 roku w dedykacji na swej książce Z dziejów honoru w Polsce, marzec 87. Kochanemu księdzu kanonikowi Henrykowi Jankowskiemu z przyjaźnią oraz wdzięcznością, Adam Gdańsk. Czy na szansach polskiej demokracji, maj 1987, gdy Michnik pisał: kochanemu księdzu Henrykowi Jankowskiemu, memu przyjacielowi i mentorowi z pogańską pokorą. Tak zachowywał się wtedy, kiedy czuł się słaby i przymilał się do księdza Jankowskiego. A czy mam przypominać, jaką rolę odegrała Gazeta Wyborcza w kolejnych nagonkach na księdza prałata Jankowskiego? Jak przyczyniła się do tego, że ten ksiądz jest teraz tak osłabiony zdrowotnie? Ale ja piszę o tym szeroko w walce z Kościołem, w mediach Biała Księga, natomiast o Krakowie. Powróćmy do spotkania w Krakowie.
A właśnie, panie profesorze, tak wejdę w słowo, zostawiam już tę wyborczą. Dodam tylko tyle, że miałem okazję porównać dwie relacje z tego spotkania. Między innymi jedna relacja to ta, o której mówimy, wyborczy, druga relacja, którą zamieścił nasz dziennik. Jakże diametralnie to relacjonowanie tych spotkań się różni. Wyborcza tendencyjnie wyciąga jakieś z kontekstu zdania, tendencyjnie interpretuje, przekręca. Natomiast w naszym dzienniku mogą przeczytać, że jaka tam panowała atmosfera, i może właśnie zapytam raz jeszcze, jak pan jako jeden z uczestników zaproszonych na to spotkanie wraz z panem profesorem Wolniewiczem, księdzem biskupem Albinem Osiakiem, panem profesorem Rafałem Brodą, jakie pana były wrażenia z tego spotkania w Krakowie i inne spotkania, które później miały miejsce?
No, może raz przypomnę, że w jednym punkcie Wyborcza w relacji mówiła prawdę. Wyborcza przyznała, że w Kościele jezuitów zajęta była każda ławka, każde krzesło, skrawek schodka. Wiele starszych osób musiało stać. Chyba nawet większa część osób stała. Tam nawet Wyborcza przyznała, że było ponad 1000 osób. Niektórzy oceniają na 2000. Ale i to jest teraz najważniejsze, że to całe spotkanie miało wspaniały przebieg. Przedstawialiśmy fakty, zbijaliśmy kłamstwa przy owacjach paru tysięcznej rzeszy ludzi, przy transparentach, wielkich transparentach w obronie pamięci kardynała Sapiehy i obronie pamięci o polskim heroizmie i martyrologii. To spotkanie było, nie było jakimś wiecem, było kontynuacją dzięki biskupowi Małysiakowi, który tak nadawał ton tych mszy za ojczyznę, które były w latach 80., tak przepojone patriotyzmem, tak pełne zatroskania o ojczyznę, o Kościół. Przypomnę, że spotkanie w Krakowie było też odpowiedzią na spotkania, swoistą odpowiedzią na spotkanie w Krakowie z Michnikiem, Edelmanem i Grossem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na spotkanie, które nie przyniosło kluby największej, najstarszej polskiej uczelni. Nawet czytałem list w Rzeczpospolitej krytykujący sposób tej debaty. Tam nie było autentycznej debaty. Wielu osób nie wpuszczono. Po prostu starano się zgromadzić klakę dla grosa. Zgrzeszono tam przeciw wszelkim zasadom wolności nauki. Tak samo jak wcześniej w Warszawie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego, żołnierza AK z Baszty, gdzie patrioci mieli zamknięte usta. Nie mogli sprostować nawet najjaskrawszych kłamstw. Ja nie mogłem przytoczyć na przykład, bo kartek, niby dawało się głosy na kartce, ale tych naszych kartek nie czytano. A na mojej kartce w Warszawie było pytanie, dlaczego Gross kłamliwie napadł na księdza kardynała Sapiehę, nazwał go bezlitosnym antysemitą, zarzucał, że nic nie zrobił dla obrony Żydów, że to było przerażające, ani cienia współczucia, że nie interweniował generała Franka, a ja miałem na miejscu wtedy i miałem też w Krakowie książkę żydowskiego autora i to świetnego świadka Holokaustu, dyrektora szpitala zakaźnego w krakowskim getcie Aleksandra Biebersteina, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków, wydawnictwo literackie 1985, gdzie na stronie 38 jednoznacznie pisano, jak książę metropolita krakowski Sapieha wystąpił z interwencją ów generalnego gubernatora Franka w obronie Żydów. Czym ona się skończyła? Trzej rabini, którzy prosili o wstawiennictwo, powędrowali do obozu w Auschwitz i zginęli. I oto ten rzekomy antysemita stał się głównym koordynatorem potajemnej pomocy duchowieństwa polskiego w Małopolsce dla Żydów, ich schronienia w klasztorach, zapewniania fałszywych świadectw chrztu. I takiego człowieka nazywać antysemitą, więc tutaj mogliśmy wreszcie mówić w obronie Kościoła, pokazywać fakty. Bardzo ważne były te spotkania w Krakowie, Rzeszowie i w Kielcach, że trafiały do młodzieży, żeby młodzież naocznie przekonywała się, jak w Polsce, w naszym kraju wpływowe media pomagają, bardzo wpływowe media, w fałszowaniu obrazu Polski i Kościoła. No ojcze Jacku, przede wszystkim, to przecież kilka dni temu Wyborcza nagłaśniała na swoich łamach tekst renegata, odstępcy od Kościoła, byłego jezuity Obirka, atakujący polską hierarchię katolicką, w tym imienie kardynała Dziwisza, za jego krytykę znaku, za wydanie tej paskudnej polakożerczej i katolikożerczej książki. Obirek żądał, żeby Kościół katolicki się kajał. Nie wiadomo za co. Kościół, o którym wybitni świadkowie żydowscy pisali, że przejawił bardzo piękne zachowanie, pomoc wobec Żydów, gdy zginęło 8 szarytek, kilkunastu ojców salezjanów, rozliczni duchowni typu ojca Urbanowicza z Brześcia. Jak można tego typu rzeczy tak kłamać? No więc myślę, ale ojcze, przede wszystkim o jednej sprawie nie powiedziałem, najważniejszej. Krakowie coś się zaczęło, coś wielkiego. To był początek, myślę, drogi. Widać było, że zaczynamy odzyskiwać Polskę. Te uczucia, tych paru tysięcy ludzi, nasze serca biły jednym rytmem w obronie Kościoła, wiary, polskości. Czuliśmy się, że jesteśmy jedno, jak w tej pięknej pieśni, którą zaśpiewaliśmy na koniec. To jest coś ogromnie wspaniałego, że ludzie czują potrzeby obrony Kościoła, aktywnego zaangażowania, i dlatego tu może być wzorcem papież Benedykt XVI, który tak pięknie zareagował na prowokację niechętną papieżowi ze strony tych grupy studentów i wykładowców na Uniwersytecie Sapiencja. Potem przyszło 200 tysięcy osób manifestować swoje poparcie dla Kościoła, papieża, z transparentami, właśnie także z uczelni Sapiencja. I ten klimat też czuliśmy właśnie tam, tej zdecydowanej obrony. Ale muszę powiedzieć, że to się powtarzało. Kraków coś zaczął jakąś wielką falę. No miejmy nadzieję, tę falę taką obrody polskości, która doprowadzi do zwycięstwa. Bo ja jestem przekonany, że w ciągu kilku miesięcy zostaną rozbite całkowicie kłamstwa Grossa i jego popleczników. I to, co wielkie telewizje komercyjne próbują nagłaśniać na rzecz Grossa, zostanie obalone przez nasze spotkania, przez dyskusje, przez otwartą konfrontację dokumentów, porównanie książek. I tu jest potem było na przykład spotkanie w Rzeszowie. Tam tylko było 3 dni na poinformowanie, a było ponad 400 osób, w tym wielu młodych ludzi. A potem spotkanie w Kielcach. Wyborcza pisze dzisiaj wielkimi literami. Jerzy Robert Nowak wchodzi do kościoła. Nie muszę wchodzić do kościoła. Jestem w nim i bronię go od tylu lat przed atakami i podważaniem między innymi tych środowisk wyborczej. A muszę powiedzieć, potem kolejne spotkanie w Kielcach, to było Kielce to było wczoraj, to było coś szczególnie przyjemnie szokującego. To naprawdę jestem pod wrażeniem, bo niegdyś mówiono o czerwonych Kielcach, o tamtejszych czerwonych uczelniach, a tu właśnie mieliśmy coś zupełnie innego. Zupełnie tak niesamowitą atmosferę właśnie takiego patriotyzmu, poświęcenia, zaangażowania na rzecz prawdziwych zmian w Polsce. I tu zaczęło się od tego, że przybył na salę ksiądz, biskup Kazimierz Ryczan, że prowadził całą dyskusję ksiądz Śledzianowski, autor znakomitej książki o zbrodni kieleckiej 1946 roku, że udzielił nam sali w Wyższym Seminarium Duchownym rektor tego seminarium, ksiądz Wojciech Sowa, którego gościnność wczorajszą, będę naprawdę długo, długo pamiętał i wszyscy inni. I właśnie zacząłem moje spotkanie od cytatu, właśnie dlatego, że był ksiądz biskup Ryczan, ale to jest też mój ulubiony cytat. To jest z jego wystąpienia w kościele świętego Wojciecha w Kielcach 17 października 96. Czy chrześcijaństwo oznacza bezsilność i uległość? Czy chrześcijaństwo jest dla frajerów, dla potulnych owieczek? Czy oznacza ciepłe kluski? Czy chrześcijanina można mordować, zabijać, oszukiwać, okradać, bo on powinien głowę pochylić i czekać, jak go ktoś uderzy po raz drugi? Chrześcijaństwo nie jest naiwne, nie jest dla mięczaków. Przecież w ten sam sposób ogłoszono grubą kreskę i powoływano się na chrześcijaństwo. Tak chrześcijaństwo nie wygląda, powiedział ksiądz biskup Ryczan. Powtarzamy codziennie słowa modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Normalnie żyć można wówczas, gdy sobie nawzajem przebaczamy urazy w życiu codziennym. Bez przebaczania będzie codzienne piekło. Ale jeszcze większe piekło będzie bez sprawiedliwości, bo musi być żal za grzechy, musi być postanowienie poprawy i musi być zadośćuczynienie za krzywdy. Nie może być pojednania z katami polegającego na tym, że kaci będą dalej dostawać emerytury sięgające do 10 000 zł. Tak jak wspomnieliśmy wczoraj właśnie w Kielcach. Ten przykład tego mordercy sądowego, tego sędziego, który zmarł 2 tygodnie temu, ponad 100 wyroków śmierci.
Sędzia Widaj.
Proszę?
Sędzia Widaj.
Sędzia Widaj, Mieczysław Widaj, tak, który wydał ponad 100 wyroków śmierci w sfabrykowanych procesach i proszę, dostawał 9300 emerytury do końca. I tu żałowano słusznie, że to już w pierwszych miesiącach rządu PiS-u nie zlikwidowano tych uprzywilejowanych emerytur. Nie zabrano uprzywilejowanych emerytur sędziom i prokuratorom katom. I właśnie taka była wspaniała atmosfera też w Kielcach. Ja muszę powiedzieć, że obiecałem też, że przyjedziemy szybko do Kielc na kolejne spotkanie, ale przede wszystkim, jeszcze dodam, były sprawy kulisów zbrodni zbrodni kieleckiej, od agentury sowieckiej, która je wywołała, NKWD, występował sędzia Jankowski, Andrzej Jankowski, który pierwszy prowadził tą sprawę zbrodni na początku lat 90. I odmiennie niż pan sędzia Falkiewicz, który zabrał się za to pod koniec już teraz zarządów eseldowskich, Millera, i doprowadził do niegodnego umorzenia śledztwa, sędzia Jankowski jednoznacznie mówił o zbrodni komunistycznej. Opowiadaliśmy się za wznowieniem śledztwa w tej sprawie. Tak jak 70 ludzi ze środowisk intelektualnych pisało już z pół roku temu w liście na łamach naszego dziennika. Była tu ożywcza dyskusja i sala jednomyślnie zaaprobowała w głosowaniu te setki osób, żeby uznać pana Grossa za personę non grata w Polsce. A ja mówię, ale znów ten wspaniały klimat, ten nastrój, no to się powtarza. To samo było w Łodzi, w kościele, to samo było w kościele jezuitów, to samo było w kościele Bernardynów w Warszawie. Muszę powiedzieć, to samo było w Krakowie, w Rzeszowie, w Kielcach. Myślę, że coś się rusza. Ludzie mają dość. Mają dość oszczerstw, mają dość nielczenia się z nimi, mają dość sfabrykowanych wyroków sądowych. Chcą sprawiedliwości, chcą prawdy i chcą ludzkiej godności. Chcą poszanowania Kościoła, wiary, wielkich hierarchów. I chcą, i właśnie o to pytają, gdzie jest ta nasza godność starej daty, jak śpiewał Jan Pietrzak kiedyś.
Panie profesorze, może jeszcze na koniec słowo komentarza. Otóż dzisiaj prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie oszczerczej książki Jana Tomasza Grossa. Bardzo wielu czołowych liberałów, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i innych ludzi wyrażało zadowolenie tą decyzją. Tymczasem, ponieważ argumentowano, że no nie może być zamachu na wolność słowa, że przecież nie można książek aresztować, tymczasem pana książki swego czasu były aresztowane.
Tak, były aresztowane
i nikt moje z tych, książki. Nikt z tych czołowych intelektualistów w ogóle wtedy nie zabierał żadnego głosu i nie dar szat, że oto wolność słowa jest w Polsce
chociaż
zagrożona.
Muszę powiedzieć, za to były protesty z 50 profesorów przeciwko tym na łamaniu prawa. Protestował oczywiście ojciec dyrektor, protestował Polonia, między innymi sam prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edward Moskal. Doszło do parutysięcznej manifestacji, była pierwszej manifestacji w obronie wolności słowa w Tychach, no i musieli się cofnąć, ale trzeba było tylu protestów. Ja musiałem odwołać wraz z żoną wyjazd do Stanów, bo to dziwny sposób zrobiono na dwa dni przed naszym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, no trzeba było walczyć. Ale fakt, że nikt z tych liberałów nie protestował. Natomiast teraz zabierali głos w sprawie, kiedy są ewidentne, niezwykle haniebne kłamstwa Grossa antypolskie, na przykład brednie o tym, że na skutek brutalności polskiej, rzekomej brutalności polskiej, zginęło po wojnie paręset tysięcy Niemców Niemców i Ukraińców, albo poparcie jego dla roszczeń niemieckich, bo uważa, że byśmy przewłaszczyli cudzą własność niemiecką, nie mamy do niej prawa. Tak pisze w jednym miejscu swojej książki. Czy to powtarzanie, że rzekomo Kościół Polski był kolaborantem przez zaniechanie? Czy generalna teza, że bardzo wielu Polaków jest odpowiedzialnych za mordowanie Żydów z chęci rabunku? A w wywiadach jest to jeszcze gorzej, bo on potrafił w Der Dzienniku powiedzieć, że jak to użył, że właściwie dał do zrozumienia, że wszyscy Polacy, bo powiedział Polacy, cieszyli się z wymordowania Żydów przez Hitlera. To cóż, czyż to nie były jawne skandale, jawne kłamstwa, oszczerstwa? Tylko jest inna sprawa, że na arenie międzynarodowej już tak bardzo zaciemniono historię po tych 60 latach, że Gross, gdyby go skazano, stroiłby się w piórka ofiary polskiej praworządności i tak dalej. Ja osobiście dlatego byłem za tym, jestem za tym, żeby przede wszystkim wytoczyć sprawę sądową Znakowi, wydawnictwu polskiemu, mieniącemu się katolickim i które wydało tak polakożerczą i katolikożerczą książkę, podważającą w pewnym miejscu ustalenia Poczdamu, jeśli chodzi o ziemie odzyskane dla Polski, bo atakujących nas za rzekome zagrabienie niemieckiej własności, snującej tak wiele oszczerstw o Polakach, o polskim kościele, o ludziach dla nas wzorach, a prawdziwych autorytetach, takich jak kardynał prymas tysiąclecia Wyszyński czy kardynał Sapieha. I dlatego te myślę, że należy wystąpić z procesem przeciwko wydawnictwu Znak, bo Gross mógłby się tłumaczyć, że nie jest obywatelem polskim i tak dalej. No, tu byłaby trudniejsza z nim sprawa. Znak jest wydawnictwem działającym w Polsce, jest odpowiedzialnym. To nie może być tak, jak było kiedyś książką wcześniejszego, najgorszego przed Urysem polakożerczy Urysa, że w książce tej były stwierdzenia, że w Polakach, w Polsce przez 1000 lat dochodziło ciągle do pogromów. Książka Miła 18. Wydało to bezkarnie wydawnictwo bez żadnego komentarza. Pisać tak o Polsce, która była nazywana Paradisus Judeorum, raj dla Żydów, i to skończyło się bezkarnie. Ratajczaka za 3 zdania usunięto z Uniwersytetu Opolskiego. A tu bezkarnie może być wydawany gniot polakożerczy, pełen fałszów. I mówię, ja bym się skupił, czy oczywiście prokuratura nie miała żadnej racji tym umarzając postępowanie przeciw Grossowi, ale ja bym skupił się przede wszystkim, i to też uważa profesor Wolniewicz, na skierowaniu sprawy sądowej przeciwko wydawnictwu Znak, które zbiera duże pieniądze na książce Grossa, bo Gross skandalizując zapewnił sobie sporą popularność, a są niestety niemądrzy Polacy pozbawieni świadomości narodowej, których kupują ten gniot. I trzeba polakożerczy gniot, trzeba naciskać na księgarnie, żeby były w nich dopuszczane książki autentycznie broniące Polskę, chociażby takie jak moje Nowe Kłamstwa Grossa. Domagajcie się wszędzie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, tych książek, a równocześnie pokazujmy stopień zafałszowania. I tu smutne jest, że Znak wydał taką książkę, która tak wiele rzeczy fałszuje, i powinien za to ponieść odpowiedzialność sądową, a ja ubolewam, że Znaku nie stać na wydanie innych książek, prawdziwych, broniących Polaków, pokazujących przemilczane karty, na przykład takiej książki jak Martyrs of Charity, Męczennicy Miłosierdzia, wydanej po angielsku w 1984 roku przez profesora Zajączkowskiego, wydawnictwo ojca Kolbego, o Polakach zamordowanych za pomoc Żydom. Czy teraz świeżej książki Anny Poraj, wybranowskiej z Ottawy, która wydała kilkusetstronicową książkę o Polakach, którzy ryzykowali swoje życie, z których bardzo wielu zostało zamordowanych. Tam są setki nazwisk w tej książce. To takich rzeczy, i to dziwne, że w polskim wydawnictwie nie wydaje się książek pokazujących prawdę o heroizmie polskim, wydaje się szmatławe paszkwile. I ja tu musimy, ojcze, musimy, drogie słuchaczki i słuchacze, bronić godności Polski i Polaków. To jesteśmy winni wobec naszych przodków, którzy zginęli, tak jak mój ojciec, jak pewno członkowie każdego z rodziny słuchaczy tego naszego radia.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, mówił do nas pan profesor Jerzy Robert Nowak.